Proszę, otwórzcie wasze Biblię na pierwszy rozdział Biblii. Pierwszy werset. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty nam opowiadasz o rzeczach, których nie byliśmy świadkami, których nie mogliśmy być świadkami. Dziękujemy, że dzięki Tobie jesteśmy w stanie popatrzeć na początki wszystkich rzeczy, a dzięki temu znać również miejsce każdej rzeczy, które Ty ustanowiłeś. Prosimy, abyśmy głosili nadzieję, która z tego płynie, że to jest Twój świat, Twój wszechświat, że to Ty opisujesz i ustanawiasz każde miejsce, każdej rzeczy w każdym czasie. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, w naszym wyznaniu wiary przed sekundą wyznaliśmy wiarę w Stworzyciela nieba i ziemi. I dzisiaj, tak jak Sebastian wspomniał, jest niedziela Trójjedynego Boga. I ten opis stworzenia, który Darek przeczytał, to naprawdę widzimy w tym opisie stworzenia, jak Trójjedyny Bóg z radością zaangażował się w dzieło stworzenia. Czyli widzimy Ojciec, który wypowiedział słowo i posłał również swojego Ducha, który unosił się nad wodami. I zobaczcie, od tego momentu tak naprawdę mamy połączenie. Dzięki temu, że nam to zostało objawione, mamy połączenie między Duchem Świętym a wodą. Oczywiście od razu połączenie, nasze myśli biegną chociażby ku chrztowi, że kiedy woda z góry wstępuje Duch Święty. Pamiętacie, kiedy nasz Pan został ochrzczony, jakie wydarzenie wtedy również miało miejsce. Pojawił się Duch Święty, który na nim spoczął. Nasza wiara tak naprawdę opiera się właśnie na tym. To jest fundament naszej wiary, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył je swoim słowem, powiedział i zaistniało, powiedział i pojawiło się. Można powiedzieć, że Bóg powiedział świat w istnienie. Powiedział i oto pojawiło się. Niestworzony stworzył wszystko. Jak stworzył wszystko? Stworzył wszystko ex nihilo, mówimy, czyli z niczego. Nie było nic, nie było tak, jak twierdzą mormoni, że materia jest wieczna i Bóg po prostu przyszedł, wziął materię w swoje dłonie i ukształtował wszystko z materii, która już wcześniej istniała. Nic z tych rzeczy. Bóg powiedział w istnienie wszystko. Zanim zaczął swoje przemawianie, stwórcze przemawianie, nie było nic. W liście do Hebrajczyków czytamy w 11 rozdziale: przez wiarę poznajemy, czyli co to znaczy przez wiarę poznajemy? Przez objawienie, przez Słowo Boże. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Czyli wszystko, co nas otacza, wszystko, co wypełnia czasoprzestrzeń, wszystkie te rzeczy nie powstały ze świata zjawisk, nie są jakąś nową formą istnienia materii i energii, ale wszystko, co nas otacza, zostało ukształtowane słowem Pana. W Psalmie 33 czytamy: słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Słuchajcie, nie ma chyba bardziej obraźliwej rzeczy niż właśnie ten opis, niż ten obraz, który psalmista namalował przed naszymi oczami. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Słuchajcie, wszyscy, cały świat liberalnej teologii sprzeciwia się temu wersetowi. Absolutnie nie. Nie ma. Jesteście jacyś naiwni, jak dzieci, kiedy myślicie, że Wszechmocny mówił, a oto rzeczy pojawiały się na jego rozkaz. Podczas gdy to, co jest nam potrzebne, to potrzebna jest nam wiara, wiara taka jak u dzieci, wiara, która obejmuje Jego Słowo, a nie wynosi się, wymądrza się ponad objawienie. Pierwszą rzecz, którą wyznajemy, to jest to, że niestworzony Stworzyciel stworzył wszystko. Czyli jest niestworzony Stworzyciel i stworzenie. W zasadzie cała rzeczywistość dzieli się na te dwie, można powiedzieć, rzeczy, ale bardzo mylącym jest tak naprawdę użycie tego samego słowa jest, że jest Stworzyciel i jest istnienie. Pomyślcie o tym. Dlatego, że istnienie stworzenia jest bardzo inne, zupełnie inne od istnienia Stworzyciela. Stworzyciel jest niezależny, Stworzyciel ma życie sam w sobie, podczas, jeśli chodzi o stworzenie, o nas samych, każdy aspekt tego stworzenia, stworzenie w całości jest zależne od Stworzyciela. W Psalmie 90 czytamy, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Czyli świat i góry, wszystko, co wydaje się najbardziej nieporuszone i nieporuszalne na tej ziemi. Wszystko to kiedyś, czy wszystkiego tego kiedyś nie było. Podczas gdy Ty, o Boże, jesteś od wieków na wieki. Ty jesteś. Ty jako jedyny jesteś konieczny. Ty jako jedyny nie możesz nie być. Pełen chwały, tak naprawdę to, co usłyszeliśmy, to pełen chwały opis stworzenia. Jak już powiedziałem, naszym problemem jest brak ufności i zawierzenia. Uchodzimy za mędrców w naszych własnych oczach, a tak naprawdę obraża nas zwykła wiara. I zamiast za Bogiem, słuchajcie, jakże często udajemy się za naukowymi odkryciami, które rzekomo są wiarygodniejsze. Mówię, udajemy się jako Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi. Nauka jest bardziej stabilna, bardziej wiarygodna. Jednocześnie przeoczamy jak gdyby fakt, że te odkrycia naukowe są zupełnie bezsensowne, o ile pozbawione fundamentu Słowa Bożego. Ale najgorzej nie jest tak naprawdę w departamencie paleontologii, astronomii czy fizyki. Tak najbardziej jednak, wydaje mi się, opłakana sytuacja jest w departamencie teologii. Pseudonaukowe, bo tak je trzeba nazwać, wynurzenia dotyczące opisu stworzenia, które twierdzą, że to jedynie alegoria, poezja, wszystko, jeśli chodzi o ten pierwszy rozdział, który usłyszeliśmy, drugi rozdział, to może być wszystko, to może być alegoria, poezja, oprócz jednej rzeczy na pewno. To na pewno nie jest ta jedna rzecz. To na pewno nie jest opis pierwszych 7 dni historii świata. To na pewno nie jest historia. I tak naprawdę zabrakłoby czasu, żeby wymienić wszystkie podejścia, które kwestionują historyczną relację, którą słyszeliśmy. Nawet ci, którzy uchodzą za konserwatywnych, wykazują czy wskazują na jakieś rzekome sprzeczności w opisie stworzenia. I nie ulega wątpliwości, że wysyp tej pseudonaukowości nastąpił wraz z Darwinem. Wtedy nagle jakoś zaczyna się wszystko, nic w opisie stworzenia nie zaczyna się kleić, wszystko się rozsypuje. To musi być alegoria i poezja, ale interesujące jest, że to nastąpiło wraz z Darwinem. Jeżeli się tak zastanowicie przez chwilę, kto jest w obecnym świecie, kim są ci, którzy jeszcze wierzą w 6 dni stworzenia, kim są ci? No i odpowiedź na to pytanie jest prosta, to było zawsze wyznaniem historycznego chrześcijaństwa i historycznego judaizmu, iż opis pierwszego rozdziału to opis 24-godzinnych, 6 dni stworzenia, czyli historyczne chrześcijaństwo, oprócz historycznego chrześcijaństwa, które obecnie wierzy w to, to jeszcze są niewierzący. Oni również nie kwestionują tego, że Biblia mówi o 6 24-godzinnych dniach stworzenia, tylko że nie wierzą w Biblię. Ale nie ulega wątpliwości, bibliści niewierzący, nie ulega wątpliwości, że Biblia mówi o zwykłych dniach. No i oczywiście tacy dziwacy, konserwatyści, którzy wierzą tak jak historyczne, jak my, którzy wierzą tak jak historyczne chrześcijaństwo zawsze wierzyło. Słuchajcie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, to się nagrywa, że nie ma ani jednej chrześcijańskiej czy ewangelicznej tak naprawdę uczelni w naszym kraju, z tego co ja się orientuję przynajmniej, która by nie nauczała o tym rozdziale, że to jest jedynie alegoria i poezja. Nie ma ani jednej. Wszędzie są czasami, i to jest chwała Bogu, czasami jest różnorodność poglądów na niektórych, może dwóch uczelniach, ale wszystkie bez wyjątku, z tego co ja przynajmniej wiem, wszystkie bez wyjątku, i to nie jest tylko chat, ale powiedziałem ewangelicznych uczelni w naszym kraju, wszystkie bez wyjątku nauczają, że to jest jedynie alegoria, że to jest jedynie poezja. Tak jakby w jakiś sposób poezja była, czy musiała z konieczności stać w sprzeczności z historycznym opisem. Ale opis stworzenia, który tutaj mamy, jest pełen dynamiki. Jakiś czas temu chyba od Grzesia. Grzesiu mi pożyczył książkę Silmarillion Tolkiena. I opis stworzenia, który tam znajdujemy, to jest właśnie opis stworzenia przy pomocy komponowania wielkiej symfonii, pełnej dynamiki, czy opis Luisa, stworzenie Narni przez Aslana. Obydwa te opisy są, zachęcam was do udania się, jeden i drugi jest wspaniałym opisem tego, co przeczytaliśmy. Pełen dynamiki, pełen piękna. Pożałowania godni są naprawdę ci, którzy twierdzą w swojej pseudonaukowości, że piękno i historyczność się wykluczają. Tak jak gdyby naprawdę kwiatek nie mógł, właśnie teraz jak żeśmy wrócili, byłem nad morzem, wróciliśmy z siostrą, z rodzicami wczoraj. Jak podjechałem pod dom rodziców, to nagle po tym gorącym tygodniu, nagle dosłownie nawet moja siostra zaniemówiła, dlatego że cały dom dosłownie tonął w kwiatach. Te wszystkie kwiaty, które rosły, teraz nagle wszystkie jak na rozkaz, wszystkie rozkwitły. I teraz dla niektórych właśnie coś, co jest piękne, nie może być prawdziwe wręcz, nie może być historyczne. Podczas gdy całe stworzenie mówi zupełnie coś innego. I zobaczcie werset pierwszy, nie tylko tak naprawdę plan tego kazania będzie wyglądał w taki sposób, że zajmiemy się tylko jakimiś wyrywkowymi kilkoma rzeczami, niebem i ziemią w ogólności z pierwszego rozdziału i później skupimy się na stworzeniu człowieka. Tak naprawdę skupię się na drugim rozdziale. I teraz zwróćcie uwagę, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była jaka? Były trzy problemy, które były związane z ziemią. Ziemia była pustkowiem i chaosem, czyli była pusta i nieuporządkowana. Co to znaczy uporządkowanie? Uporządkowanie znaczy podział. Kiedy porządkujemy rzeczy, to tak naprawdę dzielimy, rozdzielamy rzeczy porządku i ustawiamy je w odpowiednich kategoriach. Ziemia była nieuporządkowana i była pusta. Ale zobaczcie, niech to nie umknie naszej uwadze, że mamy jeden problem, pustkowie, drugi problem, nieuporządkowanie, brak porządku, brak podziałów i trzeci problem, ciemność była nad otchłanią. Czyli te trzy rzeczy muszą ulec zmianie. Ale pamiętajmy również o tym, że Ziemia nie została, czy ten pierwszy dzień stworzenia nie oznacza, że Ziemia była zła, albo Ziemia była jakaś coś było nie tak z Ziemią, którą Bóg stworzył w pierwszym dniu stworzenia. Bynajmniej. Już pierwszy dzień stworzenia Ziemia była dobrą rzeczą, tyle tylko, że Ziemia była w stanie niedojrzałym. Ziemia rozpoczynała swoją pielgrzymkę w pierwszym dniu ku dojrzałości, ku wypełnieniu dojrzałości i oczywiście pamiętamy ku światłu. Podczas gdy, zwróćcie uwagę, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia. Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia. Czyli nie ma już ani słowa na temat nieba. Dlaczego? Dlatego, że niebo od razu, na samym początku, zostało stworzone, skończone i dojrzałe. Pełne światła, uporządkowane i wypełnione. Wypełnione armiami anielskimi. Tak więc od samego początku niebo zostało dokończone. I teraz tak naprawdę ziemia rozpoczyna swoją pielgrzymkę i rozpoczyna swoją pielgrzymkę ku niebu. Zaczyna być przemieniana na obraz nieba. W Nehemiasza czytamy w 9 rozdziale, 6 wersecie: Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa. Niebiosa, niebios i cały ich zastęp. Ziemię i wszystko, co jest na niej. Morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu. A zastęp niebieski oddaje ci pokłon. Tak więc ty jesteś jedynie Panem, mówi Nehemiasz. Ty stworzyłeś niebiosa, ale również niebiosa niebios, czyli to najwyższe niebo i cały ich zastęp, czyli miliardy aniołów, całe wszelkie armie wojsk niebieskich. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ciemność była nad otchłanią, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli cała ziemia była pokryta wodami, panowała ciemność. I teraz pierwsza rzecz, którą Bóg czyni. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Czyli pierwsza rzecz, którą Bóg uczynił, to oddzielił dzień od nocy. Uczynił światło i oddzielił dzień od nocy. I zwróćcie uwagę, dzień, kiedy my mówimy dzień, mamy na myśli co? Dwa dni. Mnie nie będzie. Co to oznacza? Oznacza, że nie będzie mnie 48 godzin. Czyli dzień oznacza 24-godzinny okres czasu, czyli oznacza noc i dzień. Podczas gdy, kiedy mówimy dzień, używamy określenia, które oznacza tylko świetlaną, pełną światła część doby. Dokładnie tak, jak Bóg to ustanowił. Potem rzekł Bóg, 6 werset. Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, nastał poranek, dzień drugi. Teraz kolejny podział, który Bóg dokonuje, to jest oddziela wody, które są pod sklepieniem. I teraz są różne podejścia, czy różne stwierdzenia. Niektórzy twierdzą, że to była, była jakaś para wodna, która się unosiła nad wodą, nad ziemią. W jakimś sensie płaszcz wodny, który się unosił nad ziemią. No, wydaje się, że absolutnie nic z tych rzeczy. Dlatego, że jeżeli konsekwentnie pójdziemy w krok za słowem, to może oznaczać tylko i wyłącznie jedną rzecz. Że w drugi dzień stworzenia to, co Bóg uczynił, to zabrał część wód, która była na ziemi, zabrał ją na drugą stronę sklepienia, zabrał tą część wód do nieba, ponad sklepienie. I rzeczywiście, kiedy czytamy Biblię, to widzimy w czwartym rozdziale Objawienia, widzimy przed tronem Bożym ocean jak kryształ. Z tą tylko różnicą woda, ale woda bez fal. Całkowicie uspokojona Słowem Bożym, całkowicie spacyfikowana w odróżnieniu do oceanów mórz, które występują obecnie. Tak więc słuchajcie, wiem, że niektórzy z was, może dlatego, że właśnie wróciłem z nadmorza, wiem, że niektórzy z was może wolą góry i góry są piękne, wspaniałe, wskazują na chwałę Pana, ale jest coś też niesamowitego, jeśli chodzi o morze. Dlatego, że z jednej strony morze, wzburzone morze, wściekłe morze, powinno przypominać nam o Bożej łaskawości, że to my byliśmy jak te wściekłe bałwany, które Bóg uspokoił. I teraz, kiedy jest spokojne morze, ledwie poruszające się fale, to też powinno wzmagać naszą tęsknotę za tym miejscem, ku któremu zmierzamy. A to miejsce, ku któremu zmierzamy, to jest niebo. To jest stworzony tron Boży. To jest tron Boży, przed którym jest ocean, spokojny ocean, bez najmniejszej fali, bez zmarszczki. Tak więc, kiedy widzimy ocean, kiedy widzimy morze, to powinno naturalnie wzmagać naszą tęsknotę ku niebu. Dlatego, że i niebo, czy ono tak naprawdę, czy ocean, morze tak naprawdę wskazuje na ocean, który jest w niebie. I teraz zobaczcie, Bóg uczynił nieboskłon. I teraz czym był ten nieboskłon, który już w drugim dniu Bóg oddzielił niebo od ziemi? Bóg sprawił, iż między niebem a ziemią pojawiła się bariera. I teraz ta bariera między niebem i ziemią jest zilustrowana przy pomocy kurtyny, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. I pamiętacie, co się stało z tą kurtyną, z tą odgradzającą rzeczą, która tak naprawdę symbolizowała w świątyni niebo i nieboskłon. W momencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, ta została rozerwana na dwie części. Ta została usunięta jak gdyby jako przeszkoda między Bogiem a ziemią. I teraz to wskazuje na eschatologiczny koniec. Tak właśnie będzie wyglądał koniec. Że tak jak się modlimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, w pewnym momencie ta modlitwa zostanie wysłuchana do samego końca, czyli ziemia zostanie przeobrażona na obraz nieba i to, co odgradza niebo od ziemi, czyli nieboskłon, zostanie zwinięte jak zużyta szmata, która odgradza światłość nieba od ziemi. Teraz zwróćcie uwagę na 14 werset. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Czyli zobaczcie, w czwartym dniu, to co ma miejsce w czwartym dniu, nagle ten nieboskłon zostaje rozszerzony, jego postać zostaje zupełnie zmieniona. To, co było światłem, co było stworzonym światłem, które sklepieniem, które świeciło nad ziemią, nagle zostało rozszerzone jak namiot i wypełnione gwiazdami. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz interesującą. 16 werset. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą. I teraz tak jak gdyby od niechcenia. Zobaczcie dwa ostatnie słowa tego wersetu. Tak jeszcze jak gdyby Bóg od niechcenia dorzucił. Oraz gwiazdy. Aha, oraz gwiazdy. Nie wiem, czy kiedykolwiek, może właśnie z tej przyczyny omawiamy, akurat wybrałem, żeby to omówić, a nie inne rzeczy w opisie stworzenia. Nie wiem, czy interesowaliście się kiedyś astronomią. Miliardy, nieskończone miliardy gwiazd, którymi wypełniony jest wszechświat. Nieskończone miliardy nie tylko gwiazd, bo 150 miliardów gwiazd znajduje się w przeciętnej galaktyce, ale nieskończone miliardy galaktyk, kwazarów, mgławic i różnych innych rzeczy, którymi wypełniony jest wszechświat. Podczas gdy tutaj jest tylko stwierdzone oraz gwiazdy. W księdze to, co wydaje się miało miejsce w czwartym dniu stworzenia, opis tego znajdujemy w księdze Izajasza, 40 rozdziale, w 22 wersecie. Bóg jest podmiotem, siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. I teraz zwróćcie uwagę, co połówka wersetu. Rozpostarł niebo jak zasłonę. Mamy drugi dzień stworzenia. Następnie i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Czyli w drugim dniu stworzenia to, co oddzielało niebo od ziemi, było, można powiedzieć, relatywnie, względnie wąskie oddzielenie, podczas gdy w czwartym dniu stworzenia to, co oddzielało niebo od ziemi, zostało rozciągnięte jak namiot i światło, które znajdowało się w nieboskłonie do tego czasu, zostało przypisane Słońcu, gwiazdom i innym obiektom w kosmosie. Pamiętajcie o jednej rzeczy, bo to jest naprawdę dramatyczna rzecz. Muszę o niej wspomnieć. Dramatyczna różnica, jeśli chodzi o nasze wyznanie, chrześcijańskie wyznanie, a wszystkie nieomalże pogańskie religie, które są wyznawane na ziemi. W pogańskich religiach, kiedyś taka książka była opublikowana, Kosidowskiego bodajże, gdy słońce było Bogiem. W większości religii, czy nawet we wszystkich starożytnych religiach, słońce było Bogiem. Słońce, Bóg Ra, czy inne w innych starożytnych narodach, słońce było kluczowym obiektem, któremu oddawano cześć. Podczas gdy, zobaczcie w Bożym opisie, zupełnie coś odwrotnego. Bóg ustanawia schemat. Jaki schemat? Dnia i nocy. Schemat dnia i nocy, który się pojawia w pierwszym dniu stworzenia i który następnie przez wszystkie dni obowiązuje. I nagle, dopiero w czwartym dniu stworzenia, po stworzeniu nawet roślin, w czwartym dniu stworzenia Bóg stwarza słońce, któremu przypisuje schemat, który jest już obecny. Tak więc słońce według naszego wyznania odgrywa rolę służebną według schematu, czy w stosunku do schematu, które Bóg ustanowił, a nie rolę ustanawiającą, że oto słońce teraz ustanowi, że taki będzie dzień, tak będzie długo trwał dzień. Nic z tych rzeczy. Schemat został ustanowiony i według Bożego Słowa słońce jedynie w służebny sposób wypełnia ten schemat. W księdze Jeremiasza znajdujemy podobny urywek, który widzimy, który zacytowałem z księgi Izajasza. W księdze Jeremiasza 10:12 czytamy: On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem, i ponownie to samo słowo, rozpostarł niebiosa. Swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Wiele można by było mówić na temat teorii zainteresowanych. Mogę wam użyczyć kilka artykułów na ten temat, na temat wniosków, do których nawet naukowcy teraz dochodzą, dlatego że nie ma gdzie uciekać. Mamy tak duże poznanie tego, w jaki sposób ten wszechświat działa, iż naukowcy jak gdyby z przymusu zostają wtłaczani w te schematy, które Bóg objawił na początku Biblii. Czyli zaraz na początku Bóg objawia nam najważniejsze rzeczy na temat, jak ten świat działa. I teraz żyjemy w świecie, w którym nikt nie wie, gdzie jest dół, gdzie jest góra. W świecie, w którym Conchita wygrywa Eurowizję. W świecie, który tak naprawdę nienawidzi Bożych rządów, który nie może znieść, że jakieś rzeczy, na przykład płeć, ale nie tylko, są odgórnie przypisane. Nie mogę znieść tego faktu, że się starzeję. Nie mogę znieść tego faktu, że zapadam na chorobę. Nie mogę znieść tego, że są rzeczy, nad którymi nie panuję. Precz z tym! Wyzwólmy się! I tutaj oczywiście można zacytować międzynarodówkę. Nie nam wyglądać z miłowania, z wyroków Bożych, z pańskich praw, z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw. Niech w kuźni naszej ogień bucha, zanim ostygnie przekój wstał, by łańcuch spadł z wolnego ducha, a dom niewoli zniszcz i spal. No nie? Nie nam wyglądać z miłowania, z wyroków Bożych, z pańskich praw. Precz z tym, z własnego prawa bierz nadania. Ja sam będę decydował o tych rzeczach, które jeszcze do niedawna uchodziły za stałe, niezmienialne, zadecydowane. I teraz zbuntowane stworzenie chyba najbardziej nie może znieść tego, że jest stworzeniem. To jest chyba najbardziej irytująca rzecz. Że jest stworzeniem, że jest poddane komuś i że przed kimś będzie musiało zdać sprawę. Będzie musiało odpowiedzieć. Tak więc tak naprawdę, słuchajcie, te wszystkie rzeczy moralne i inne, które obserwujemy wokół nas, to jest naprawdę wściekły bunt i wściekłe wykrzyczenie wyznania wiary. Nie jestem stworzeniem. Jestem zupełnie niezależny od wszystkiego. Podczas gdy już na samym miejscu Bóg opisał swoje dzieła, jakie one mają miejsce, jak, co, gdzie, w stworzonym porządku. Wszystko ma określone miejsce, wszystko jest dobre. W psalmie 104 czytamy, nawiasem mówiąc, psalm 104, dzień po dniu. Dokładnie w tej samej chronologii znajdujemy tam opis stworzenia. W psalmie 104 czytamy: O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Czyli wszystko jest według mądrości Bożej mądrze uczynione i to jest naszą chwałą. Niebo i ziemia, życie, cały świat przyrody. Teraz tak naprawdę można powiedzieć, że wiedza stała się problemem. Kiedyś można było nieodpowiedzialnie chlapnąć że życie pochodzi od błota, z błota albo komórki, to dosłowny jest cytat z Darwina, że komórki to grudki galarety. Teraz jednak już nie mamy takiego luksusu, dlatego że wiemy zbyt wiele, żeby walnąć taką głupotę. Słuchajcie, ja pozwolę sobie przeczytać, w jaki sposób działa malutki jedynie aspekt komórki, czy tego, co się dzieje w komórce. Nieredukowalna złożoność transportu białek w komórce, tak zwane lizosomy trawienne. I słuchajcie, białka powstają na zewnątrz komórki, jednak są odpowiedzialne za kluczowe procesy wewnątrz. Pytanie, jak dostają się do środka? Okazuje się, że białka mają odpowiedni ciąg aminokwasów nazwany sekwencją sygnalizującą. W wyniku reakcji z komórką powstaje złożona cząsteczka SRP, cząsteczka rozpoznania sygnału, która powstrzymuje syntezę białka do momentu wejścia białka do wnętrza komórki. Gdy to się stanie, odcinana jest sekwencja sygnalna. Ale to tylko połowa drogi dla wielu białek. Białka, które mają podróżować dalej, są zaznaczone enzymatycznie resztą węglowodanową. Tworzy się wtedy pęcherzyk, który zawiera białko, który podróżuje poprzez cytoplazmę i przy pomocy odpowiedniego białka receptorowego łączy się z lizosomem. Pęcherzyk zbudowany z innego białka zlewa się z lizosomem w miejscu przeznaczenia. Słuchajcie, w czasie podróży białko oddziaływało z dziesiątkami makromolekuł, aby osiągnąć swój cel. I cały ten proces ma nieredukowalny charakter. Konsekwencje nawet jednego błędu w tym procesie ujawniają się jako mukolipidoza, która charakteryzuje się upośledzeniem umysłowym. Wielcy naukowcy wiedzą lepiej, jak to naprawdę wszystko wygląda. Sir Fred Hoyle, możecie zobaczyć, jak bardzo utytułowany naukowiec to jest, powiedział, że prawdopodobieństwo, niewierzący naukowiec, prawdopodobieństwo powstania nawet najprostszego życia wynosi tyle, co prawdopodobieństwo, że tornado, trąba powietrzna przechodząca przez śmietnik jest w stanie złożyć Boeinga 747 z materiałów tam się znajdujących. I oczywiście to jest naukowiec, czyli wyobraźcie sobie, że trąba powietrzna przechodzi przez śmietnik i składa Boeinga 747. I oczywiście on to wyliczył prawdopodobieństwo 1 do 10 do minus 40-tysięcznej potęgi. Zatem prawdopodobieństwo, inny autor to zobrazował inaczej, zatem prawdopodobieństwo powstania enzymów najprostszej komórki jest przybliżeniu takie, jak wygranie, a to jest naprawdę, to jest powstanie enzymów najprostszej komórki. Także to jest w ogóle rzecz, jedna z prostszych rzeczy, można powiedzieć. Tak więc prawdopodobieństwo powstania tych enzymów jest w przybliżeniu takie, jak wygranie 6000 razy pod rząd w lotka. Zakładając, że w ciągu roku odbywa się 100 losowań i tak dalej, to jest tak, jakbyśmy przez 60 lat w każdym losowaniu, które jest tygodniowo, przez 60 lat bez wyjątku zawsze trafiali szóstkę. Tak więc oczywiście to jest tak duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę to nie powinno się nazywać prawdopodobieństwo, ale nieprawdopodobieństwo i tak naprawdę to jest zupełnie nierealne. Ale pójdźmy dalej. Bóg stworzył niebo i ziemię. Zobaczcie, wypełnił morza i przestworza pod nieboskłonem istotami żywymi. Po tym, jak stworzył środowisko dla człowieka, czyli tak naprawdę określił jego miejsce w tym środowisku, stworzył i samego człowieka. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Porównajcie wersety 21 i 26, możecie porównać w domu. Bóg stworzył człowieka, poddał wszystko pod jego stopy, za wyjątkiem jednej rzeczy. Wszystkie stworzenia poddał pod jego stopy za wyjątkiem jednej rzeczy. I oczywiście, o ile jeszcze pamiętacie coś z Księgi Hioba, pamiętacie, że tą jedną rzeczą, nad którą człowiek, Hiob, nie miał żadnego władania, to był lewiatan, czyli potwór, skręcony wąż morski, potwór morski. I rzeczywiście ten opis mówi, że człowiek króluje, ma królować nad wszystkim, ale oprócz tej jednej rzeczy, ale o tym może kiedyś innym razem. Ale zobaczcie, Bóg ustanowił człowieka, stworzył człowieka. W 27 wersecie pierwszego rozdziału czytamy: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Zobaczcie, już na samym początku mamy ustanowienie, chociażby ustanowienie małżeństwa. To nie była jakaś ewolucyjna, socjologiczny wytwór małżeństwo, ale małżeństwo zostało ustanowione przez Boga od początku. I co więcej, tak naprawdę, jeśli chodzi o grzech, grzech cudzołóstwa czy grzech homoseksualizmu, wszystkie fundamenty, czy ustanowienia, czy uzasadnienia tak naprawdę powinny sprowadzać się właśnie do tego wersetu. Nie jakichś wersetów z trzeciej Mojżeszowej i tak dalej. Wszystko to jest wtórne w porównaniu z tym właśnie wersetem. Czyli jeśli mówimy o grzechu cudzołóstwa, o okradaniu żon, mężów, jeżeli mówimy o homoseksualizmie czy innych zboczeniach, tak naprawdę wszystko to zostało ustanowione tutaj w tym urywku. Na koniec jeszcze, jak już wspomniałem, dzisiaj jest niedziela Trójjedynego Boga. Każda osoba z Trójcy była zaangażowana w tą wielką symfonię stworzenia. Teraz koniecznie otwórzcie wasze Biblię na drugi rozdział. I kilka słów na temat stworzenia człowieka. Zobaczcie. Czwarty werset. I długopis, proszę, poprawcie w waszych Bibliach to, co macie tam napisane. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. Nie dzieje, tylko pokolenia nieba i ziemi. Strasznie ważna rzecz. Nie wiem, dlaczego dzieje. Chodzi o pokolenia. A kiedy jest mowa o pokoleniach, to o czym jest mowa? Mowa jest o ludziach. Mowa jest o ludziach. I tak naprawdę ten werset, czwarty werset, nie odnosi się do tego, co było tyle, co odnosi się do tego, co następuje po tym wersecie. Czyli pokolenia. Pokolenia nieba i ziemi. Co ten werset mówi? Co te pół wersetu mówi o nas? Pół wersetu mówi o nas, że tak naprawdę ty i ja jesteśmy pokoleniem, czy jesteśmy zrodzeni z czego? Z nieba i ziemi. Że kiedy Bóg stworzył człowieka, czy można powiedzieć, jesteśmy produktem, jesteśmy połączeniem nieba i ziemi. Nic innego w stworzeniu, o niczym innym nie można tego powiedzieć w stworzeniu. I teraz zobaczcie, to wiemy, czytamy dalej. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego, piąty werset, 2:5 na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. To wszystko chodzi o człowieka teraz. Szósty werset i teraz. A tylko mgła, szósty i siódmy idą razem. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Teraz brawo dla tłumaczy, dlatego że dokładnie tam są dwa różne słowa. Mgła, woda, ed, wydobywała się z ziemi, czyli rodzaj męski, erec, i zwilżała całą powierzchnię, dokładnie, gleby, czyli Adamach. Bez problemu odgadujemy połączenie. Adam rodzaju męskiego, Adamach rodzaju żeńskiego, gleba. I teraz zwróćcie uwagę, że mgła czy woda wydobywała się z erec, rodzaj męski, i zwilżała powierzchnię gleby, Adamach, rodzaj żeński. Czy wam to coś przypomina? No oczywiście. Oczywiście, że tak. No nie? Od razu wiemy. Rodzaj męski, woda, nasienie, rodzaj męski sprawia, że rodzaj żeński tak naprawdę owocuje, przynosi owoc. Ale oczywiście to jest również wskazanie na to, iż kiedy pojawi się Adam, rodzaj męski, że to on będzie sprawiał, iż woda, to on będzie nawadniał Adamach, rodzaj żeński, i sprawiał, że Adamach będzie owocowało. Ale zwróćcie uwagę, i teraz tak więc wszystkie rośliny, które tak naprawdę oznaczają chwałę, bo rośliny oznaczają nasze odzienie, rośliny oznaczają chwałę, wszystkie rośliny powstały poprzez połączenie erec, woda, która wychodzi z erec, i Adamach, i gleba. Teraz, a jak człowiek powstał? Teraz to jest kluczowe pytanie. A co z człowiekiem? Bo człowiek przecież powstał też z gleby. Zobaczcie, 7 werset. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Słuchajcie, naprawdę nie wiem dlaczego. Oprócz jakiejś tradycyjnej tradycji tak naprawdę. Dlaczego tłumacze użyli słowa ziemi, z prochu ziemi w 7 wersecie, skoro to jest dokładnie to samo słowo, co w 6 wersecie, gleba. Czyli człowiek został ukształtowany, ale tutaj jest powiedziane wyraźnie, z prochu, bardzo dobre słowo, z prochu Adamach, czyli co to jest proch? Dlaczego akurat proch? Dlaczego to podkreślenie, że z prochu został stworzony? Dlatego, że proch to jest coś, co jest pozbawione wody. Coś, co absolutnie nie ma wody, jest suche. I teraz pytanie. Człowiek został stworzony z prochu gleby. Skąd woda? Skąd się wzięła woda? Pamiętacie, w 6 wersecie woda wypływała z rodzaju męskiego, erec, i zwilżała glebę. Teraz paralelny urywek. A co z człowiekiem, który został stworzony z prochu Adamach, z suchego prochu Adamach? I oczywiście, jak widzicie pewnie, jeśli domyślacie, woda to tchnienie Ducha Świętego, to dech życia. Czyli można powiedzieć, woda, która była potrzebna do stworzenia człowieka, to nic innego, jak tylko mokry pocałunek naszego Boga. Mokry pocałunek naszego Boga. I tak Bóg Ojciec, Stworzyciel, stworzył nas swoim słowem i dał nam dech życia, sprawił, że staliśmy się nosicielami obrazu samego Boga. Tchnął w nasze nozdrza dech życia. W Księdze Joba czytamy: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Duchem swym niebiosa przyozdobił, a ręka jego stworzyła węża skrętnego. I teraz zobaczcie, to co... I na tym zakończymy. Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Z prochu, pamiętacie, rodzaj żeński Adamach. Tchnął w nozdrza jego dech życia, czyli ta wilgoć, ta woda. Tak naprawdę skąd pochodziła ta woda? Od Ducha Bożego, czyli skąd ta woda pochodziła? Z nieba. Czyli to była niebiańska woda. Nie woda, która pochodziła... Broń Boże, bynajmniej woda, która pochodziła z ziemi. Ale wręcz odwrotnie. Woda, która pochodziła z nieba. I oto człowiek stał się obrazem nieba. Zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian, otwórzcie to. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 45 werset i na tym zakończymy. I tak napisano, tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest ziemski człowiek, tacy są niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Zobaczcie, apostoł mówi, że ta różnica, która występuje, to nie jest różnica między wodą, dlatego że w jednym i drugim przypadku woda jest z nieba. Czy to pierwszy, czy to drugi człowiek. Na czym polega różnica? Różnica polega na ziemi, na glebie. Tak jak pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Drugi człowiek jest niebieski. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tak wspaniały opis tego, jak wszystko wspaniale uczyniłeś. Dziękujemy Ci za naukę, za to, że dzięki dochodzeniu, dzięki mądrości, w którą wyposażyłeś ludzi, możemy dochodzić, badać i dziwić się, jak wszystko wspaniale w mądrości Ty ustanowiłeś. Dziękujemy Ci, Boże, że stworzyłeś nas. Dziękujemy, że stworzyłeś nas po to, abyśmy mogli uczestniczyć w tej chwale, o której mówiłeś, Panie Jezu. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Dziękujemy Ci, iż pielgrzymujemy ku chwale. Dziękujemy Ci za niewypowiedziane jej bogactwo w stworzeniu. Amen. Amen.